O czym będziemy dzisiaj mówili? Data, replikacje danych, tak naprawdę nie tylko danych, ale o tym będziemy sobie dzisiaj mówili, taki przewrotny temat, który Państwo widzicie. Na początku chciałbym zapytać, kto z Państwa używa dzisiaj replikacji? Niedużo dłoni. Się zastanawiam, a ktoś z Państwa nie używa, to rozumiem, że cała reszta, która chce używać, albo zastanawia się, albo chce po prostu temat trochę poznać, tak? Można by się zastanawiać, dlaczego taki temat się pojawia na takiej konferencji jak SQL Day. Jak Państwo wiecie, to nie jest coś świeżego, to nie jest nic nowego. Temat czy funkcjonalność replikacji istnieje w SQL serwerze od wersji, nawet to z kolegami wczoraj sprawdzaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 6,5. To byłoby dobre pytanie, Pan potwierdza, tak, że 6,5. Także to już, nie pamiętam, który to był rok, ale 90 któryś, tak? To 90, proszę? 95, dziękuję. Także widzicie Państwo, że nie jest to nic nowego. Ja też nic nowego w tej tutaj tematyce nie będę specjalnie pokazywał. Chciałbym tylko, żebyśmy się zgłębili po prostu i pokazali. Chciałbym pokazać po prostu kilka interesujących funkcjonalności, na które można warto zwrócić uwagę. Ja nazywam się Kamil Nowiński. Od mniej więcej 2 lat pracuję i mieszkam w Londynie. Pracuję dla firmy Harrods w centrum Londynu. Kto słyszał o Harrodsie? Ręka do góry. O, coś malutko. Zachęcam do Londynu, zachęcam do odwiedzenia sklepu. Sklep z dużą historią, czyli branża retail. No i tam wykonuję różnego rodzaju zadania, które dotyczą deweloperki. Jest to też praca z bazami danych. Trzeba czasami podkręcić wydajność zasilania dużych hurtowni danych, które wiadomo, te zasilania wykonują się codziennie, w zasadzie każdej nocy. Więc takie są moje główne tam zadania. Moje doświadczenie w bazach SQL Server to jest od wersji 2000, także już troszkę lat z tym pracuję i miałem doświadczenie w różnych rolach do tej pory. Jako administrator też pracowałem, natomiast ostatnimi laty developer i BI developer z hurtowniami danych. Wiele też mam do czynienia. Jestem również przewodniczącym komisji rewizyjnej stowarzyszenia, który jest organizatorem tej konferencji. I co jeszcze mogę powiedzieć? SCD Merge Wizard. Jestem członkiem zespołu tego projektu. Czy ktoś z Państwa słyszał o takim projekcie? Jestem ciekawy. Nikt nie słyszał. Także jeżeli będziecie Państwo mieli za zadanie albo... Tak, to jest dobre określenie. Za zadanie stworzyć merge'a, nie wiem, na przykład w procesie zasilającym hurtownię danych, jeżeli w takim kierunku pójdziecie i będzie to zasilanie z wykorzystaniem SCD, czyli Slowly Changing Dimension, zachęcam do tego, żeby znaleźć ten projekt, ponieważ jak zapewne Państwo wiecie, budowanie statement, merge statement wcale nie jest takie trywialne, tak? Jak się tego nie robi tam na co dzień czy w miarę często, to wcale nie jest to takie proste, a ta aplikacja pozwala w miarę fajnie zaprojektować źródło, cel, można tam zaprojektować mapowanie i pewne dodatkowe funkcje, które będą wywoływane podczas takiego ładowania. To wszystko można zapisać w pliku projektu i później w razie czego zredefiniować i wykonać jeszcze raz tak, żeby cały merge został przygotowany. Także zachęcam do spojrzenia na ten projekt. Niedługo będziemy go przenosić z CodeGuru na GitHuba, bo jak Państwo może wiecie, CodeGuru już umiera, jest zamykany. Ok, tyle może o mnie w kilku zdaniach. O czym będziemy dzisiaj mówili podczas najbliższych niecałych 60 minut. Więc na początku postaramy się króciutko spojrzeć na to, czym jest replikacja. W następnym kroku, jakie mamy typy replikacji. Ja w swojej demonstracji, która będzie zaraz potem, skupię się nie na tym, co wszyscy pokazują, czyli replikacji transakcyjnej, bo jeżeli Państwo dotykali replikacji, czy gdzieś tam widzieli replikację, to jest to najczęściej wykorzystywany scenariusz, tak? Czyli replikacja transakcyjna. Ja bym chciał pokazać coś może bardziej ciekawego, gdzie będzie można pokazać kilka więcej szczegółów i case'ów, które może warto się zastanowić, jak je rozwiązać i do czego mogą służyć, na jakie scenariusze możemy się natknąć, czy w jakich scenariuszach można by było tej replikacji scalającej użyć. Na koniec demonstracji pokażę błąd, który występuje w merge'u. bardzo specyficzna sytuacja, której prawdopodobnie się Państwu nie uda spotkać, ale warto o niej wiedzieć, bo jak się już spotka, to można stracić naprawdę 2 albo 3 dni na to, żeby znaleźć przyczynę tego błędu. No i na koniec już po demonstracji powiemy sobie jeszcze, podsumujemy sobie jakby temat i powiemy, jakie mamy scenariusze użycia poszczególnych typów replikacji. Wspomnę na koniec też jeszcze o środowiskach heterogonicznych i już na sam koniec naprawdę powiemy o tym, czy tak naprawdę porównamy sobie replikację do always ona. Okay? Dobrze, więc czym jest tak naprawdę replikacja? Jest to zbiór technologii, które pozwalają nam kopiować bazę danych, czy kopiować fragmenty bazy danych z jednego miejsca w drugie. Tu mam na myśli bazy danych, czyli obiekty baz danych, takie jak procedury składowane, triggery, tabele przede wszystkim, łącznie z danymi przede wszystkim. I mechanizm, który pozwala nam synchronizować te dane między źródłem a celem, żeby utrzymać spójność tych danych. Kiedy używamy replikacji? Wtedy, kiedy chcemy dystrybuować dane do różnych lokalizacji, pomiędzy różnymi lokalizacjami. W dzisiejszych czasach by się to wydawało, rzeczywiście ta replikacja w ogóle do niczego już nam nie jest potrzebna. Chmura, georeplikacje i tak dalej, wszystkie te nowe technologie. Who cares, kto by używał w takim razie replikacji. Ale może się okazać, że na przykład może być bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy replikować dane do lokalizacji zdalnych lub dla użytkowników mobilnych. Jakie medium używamy? Używamy lokalnych sieci lub sieci internet. A co ważne, ponieważ ta technologia już młoda nie jest, także wtedy w tamtych czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy takich wydajnych łącz internetowych i które jakby pozwalały nam przesyłać dane w ciągu, nie było możliwości, były możliwości tylko połączenia dial-upowego, czyli replikacja pozwalała właśnie tylko w sposób wydzwaniany co jakiś określony okres czasu wysyłać, synchronizować te dane. Wtedy takich możliwości jak dzisiaj nie mieliśmy, także musiały się pojawić takie funkcjonalności jak właśnie replikacja. To za chwilkę sobie o tym w szczegółach powiem. Ok. Jakie elementy wchodzą nam w skład replikacji? Tutaj te nazwy zostały zapożyczone troszkę z rynku wydawniczego. Mamy takie określenia jak publisher, czyli wydawca, articles, czyli tutaj w tym przypadku artykuły, publikacje, o których za chwilkę powiem w 2 zdaniach więcej, dystrybutora, który zajmuje się dystrybucją tych wszystkich publikacji, tak? Czyli dystrybucją naszych gazet w cudzysłowie od wydawcy czy od tej drukarni do czytelników czy do kiosków, tak sobie możemy to wyobrazić, czyli tymi naszymi klientami, czytelnikami będą subskrybenci w tym przypadku. No i mamy do czynienia z agentami, którzy zajmują się różnymi pracami, bo tych agentów za chwilkę pokażę, mamy kilka różnych rodzajów, więc w zależności od tego, w jakim miejscu i jakie zadanie ma dany agent, różnie będziemy go nazywać. Publikacje i artykuły. Tutaj warto powiedzieć o tym, że publikacje to jest taka logiczna całość, która pozwala nam organizować artykuły w pewne paczki i upraszcza i ułatwia nam zarządzanie tymi artykułami, konfiguracją i utrzymywaniem właśnie całej tej struktury i konfiguracji. W ramach artykułów, tak jak troszkę już wspomniałem, możemy replikować, możemy konfigurować tabele, widoki, tabele lub widoki filtrowane, indeksowane view i definicje procedur składowanych. Jakie mamy role serwerów? To co wszystkie te elementy, które przed chwilką wymieniałem, spójrzmy sobie na to, jak to wygląda w takim przypadku. Czyli publisher znajduje się tutaj, czyli tutaj jest nasz wydawca, od którego wszystko, cała droga replikacji się rozpoczyna. I to jest ten nasz wydawca, ta drukarnia, która drukuje nam te artykuły, drukuje nam te gazety. Następnie dystrybucja odbywa się do bazy danych dystrybutora, który przechowuje w swojej bazie wszystkie te artykuły, które zostały wysłane od wydawcy. Ten dystrybutor przechowuje te dane przez pewien okres czasu, który jest konfigurowalny oczywiście, i jest odpowiedzialny za dystrybucję artykułów, które do niego zostały przysłane, do subskrybentów, czyli do czytelników. Tak? W tym przypadku czytelnicy bezpośrednio lub kiosk, w którym można takie artykuły, takie gazety zakupić. Okej. O czym warto wspomnieć, to że mamy dwa typy subskrypcji. Mamy pierwszy typ subskrypcji, to jest typ push. W tym rodzaju subskrypcji to tak naprawdę dystrybutor odpowiada za pomocą agenta, który znajduje się właśnie przy bazie dystrybutora, za to, żeby wysłać takie dane do subskrybenta. Tak? Czyli tutaj analogicznie możemy sobie wyobrazić sytuację, że zamawiamy sobie prenumeratę u wydawcy i ta prenumerata dociera do nas bezpośrednio za pomocą kuriera do nas do domu. I tak wygląda subskrypcja typu push. Kolejna subskrypcja typu pull: w momencie, kiedy agent jest zainstalowany po stronie subskrybenta, czyli po stronie tego czytelnika, i to w tej sytuacji możemy sobie to wyobrazić, że to tak naprawdę my jako ten czytelnik biegniemy sobie do tego kiosku, tak, i tam sobie kupujemy tą gazetę, ten artykuł. Otrzymujemy zwrotnie właśnie taki artykuł, który jest dla nas przeznaczony. Tak? Czyli takie mamy różnice między push a pull. Tak sobie można je wyobrazić. Ok. Typy replikacji, jakie posiadamy. Pierwsza to jest snapshot, replikacja migawkowa. O tym wszystkim, czym one się różnią, to powiemy sobie na kolejnych slajdach. Natomiast teraz króciutko tylko przejdziemy, jakie mamy. Mamy cztery rodzaje replikacji, więc snapshot to jest migawkowa. Replikacja transakcyjna, jak powiedziałam, która w mojej opinii przynajmniej jest najczęściej używana i stosowana. Ci z Państwa, którzy używają replikacji, jakiego to jest typu replikacja?
I migawkowej, i transakcyjnej.
Okej. Podobnie, okej. Okay. No, domyślam się z jakiego powodu, tak? Za chwilę do tego dojdziemy. Ale generalnie mówimy o transakcyjnej, tak? Żadne z tych trzeciej i czwartej Państwo nie używacie. Okej, okay. Więc kolejna to jest peer-to-peer, która jest w polskim języku nazwana równoległa, i replikacja merge scalająca, która właśnie będzie tematem mojej demonstracji. Okej, okay. Zobaczmy sobie w skrócie, jak wygląda replikacja typ migawkowa. Wygląda to w ten sposób, że publisher wysyła dane do dystrybutora, natomiast dystrybutor wysyła do subskrybentów. Widzieliśmy ten model przed chwilką. To, co ważne tutaj należy zaznaczyć, to sytuacja, że ta sytuacja wykonuje się jednorazowo i dane, które są wysyłane do dystrybutora i odbierane przez subskrybentów, to jest cały snapshot, to jest cała migawka danych, które występowały na dany moment wykonywania tej migawki. Tak? I najczęściej tą operację wykonuje się jednorazowo lub też jednorazowo co jakiś określony okres czasu. Tak? Kiedy warto tego użyć, to sobie powiemy już na końcu po demonstracji, gdzie będziemy sobie omawiali, które typy replikacji warto użyć w jakich scenariuszach. Okay? Replikacja transakcyjna w momencie, kiedy... Na czym polega? Więc tutaj mamy w tym przypadku agenta, który jest odpowiedzialny za czytanie logu transakcyjnego w bazie publishera, czyli w bazie wydawcy. On sobie czyta i wysyła te dane do dystrybutora. Tak? Czyli ten proces trwa cały czas. Ten proces trwa cały czas i na bieżąco ten agent czyta to, co się pojawia w logu transakcyjnym, wysyłając tylko te dane oczywiście, które nas interesują, czyli te, które zostały zdefiniowane jako artykuły. Następnie agent dystrybutora wysyła te dane do subskrybentów, tak, w odpowiednich częstotliwościach. Okay. Następna replikacja, następny typ replikacji, czyli replikacja równoległa. Może mieć już troszkę inne zastosowanie. Spójrzmy na to, że w tej sytuacji, kiedy mamy dwóch uczestników takiej replikacji, ruch pochodzący od użytkowników może być rozdzielony na przykład load balancerem, który zarówno ruch przychodzący, jeśli chodzi o odczyt i zapis, może rozkładać równomiernie, lub też możemy zdecydować, żeby ruch przychodzący do odczytu został rozłożony, natomiast zapis odbywał się tylko do jednego z wybranych, uczestników, czyli do jednego, na przykład albo do publishera, albo do subskrybenta. Więc to są najczęściej wykonywane scenariusze. No i oczywiście w takiej sytuacji, w obu sytuacjach te dane będą replikowane między uczestnikami, czyli klienci, którzy czytają dane niezależnie od tego, czy z jednego czy z drugiego serwera, otrzymają identyczne informacje. Oczywiście z założeniem pewnego przesunięcia w czasie, tak? O tym też powiemy za chwilę i to pokażę na demonstracji. Inna topologia, która jest możliwa, czy która jest często stosowana w replikacji typu peer-to-peer, to taka topologia, która pozwala rozdzielić różne oddziały danej firmy. Nie wiem, dana firma jest na tyle duża, że posiada oddziały, nie wiem, na różnych kontynentach przykładowo. Dlaczego tu jest podkreślone, że to są osobne kontynenty i klienci, którzy pracują na tych bazach, pracują tylko tutaj z tymi bazami, natomiast replikacja odbywa się pomiędzy wszystkimi oddziałami. Tutaj w tego typu replikacji jest istotne, aby na danych pracować w pewien sposób partycjonowanych, tak? Czyli co mam tu na myśli? Chodzi o to, żeby klienci, którzy pracują na danych, nie mieli możliwości pracy, na przykład ci pracujący z Londynu nie mieli możliwości pracy na danych klientów z Londynu. Przepraszam, z Los Angeles przykładowo, tak? Czyli żeby nie było tutaj takich konfliktów. Dlaczego? Ponieważ ten typ replikacji nie posiada rozwiązywania konfliktów. Okej, ale o tym też nie będziemy w szczegółach mówili. Kolejny jeszcze rodzaj jakby topologii, który możemy zastosować, możemy sobie komplikować to dowolnie, czyli replikacja pomiędzy trzema uczestnikami ruchu i pomiędzy czterema, czyli we wszystkie strony możliwe, możemy ustawić replikację, minimalizując w ten sposób ryzyko, nie wiem, jakiejś awarii łącza czy czego innegokolwiek po drodze, tak? Bo jak Państwo widzieliście, tych elementów wchodzących w skład replikacji jest dość sporo, chociażby różne rodzaje agentów. Okej. I to, co dzisiaj będziemy sobie pokazywać, to replikacja merdżująca. Replikacja merdżująca jest tak naprawdę swego rodzaju szczególnym rodzajem replikacji peer-to-peer, ponieważ też ruch odbywa się we wszystkich kierunkach, może odbywać się we wszystkich kierunkach. Tu już nie jest tak jak przy replikacji typu transakcyjna albo snapshot, gdzie ruch jest jednokierunkowy. Tutaj ten ruch i ta wymiana danych odbywa się w obu kierunkach. Jak to wygląda? Dane trafiają czy to z wydawcy, czy to z subskrybenta do agenta merdżującego, który odbierając te dane w następnej kolejności zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Rozwiązywaniem potencjalnych konfliktów, które w przypadku peer-to-peer nie zostałyby rozwiązane, bo tam nie ma takiej możliwości i takiej funkcjonalności. Tam po prostu byśmy otrzymali błąd. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli występują potencjalne konflikty w jakimś tam okresie czasu, w jakimś tam konkretnym bloku czasowym, to te konflikty są rozwiązywane i wszystko jest zgłaszane do specjalnego monitora, który w UI możemy sobie bardzo wygodnie podejrzeć, zobaczyć, ile tych konfliktów było. Tam zaraz wszystko to w demonstracji pokażę, jak bardzo szczegółowo możemy zobaczyć i nawet za pomocą SSMS-a rozwiązać takie właśnie konflikty. Także co następnie się dzieje? Następny krok to jest wysłanie z powrotem tych danych, które zostały zmerdżowane do wszystkich uczestników ruchu, do wszystkich uczestników takiej replikacji. Ok, czy jak dotąd są jakieś pytania? Ok, skoro nie ma, to idziemy dalej. No i tak jak wspomniałem, mamy kilka rodzajów agentów, które pomagają, czy które jakby są bazą do pracujących robotników i przenoszących te wszystkie dane. Możemy wyróżnić tutaj takich agentów jak agent snapshota, agent lockreadera, który pokazywałem, distribution agent, który pracuje dla dystrybutora, merge agent i queue reader agent. Każdy z tych agentów ma swoją odrębną aplikację, swój odrębny proces, także tak to wygląda. Przejdźmy teraz do demonstracji. Przełączę się szybciutko na SSMS-a. Mam nadzieję, że już takich okienek nie zobaczę w najbliższych 20 minutach. Ok, bazy już mam założone. Ja sobie przyjąłem, że tu będziemy pracować na dwóch bazach, żeby nie utrudniać sobie tego całego procesu. Przepraszam. Jakie psikusy. Ok. Więc dwie bazy już mam założone, są w tej chwili puste. Założymy sobie jedną tabelę typu customer, jeden indeks w tej tabeli. Założymy to na obydwu bazach. Możemy sobie założyć, że jest to baza jakaś CRM dla jakiejś firmy, która posiada oddziały właśnie gdzieś w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ok, mamy założone tabelę customer. Przejdźmy do wygenerowania sobie jakichś danych. Przepraszam, ja do wygenerowania danych użyłem Redgate SQL Data Generator. Wygenerujemy sobie 500 tysięcy rekordów. Ja już przygotowałem sobie projekt i ustawiłem tam pewne wartości czy pewne template'y dla poszczególnych kolumn. 500 tysięcy rekordów to nie jest nam potrzebne, ale jeżeli nam starczy czasu na koniec, to chciałbym pokazać, z jakim opóźnieniem mamy do czynienia przy replikacji w przypadku, gdy wykonujemy replikację migawkową. OK, dane zostały wrzucone do bazy. Rekord, tutaj dostaliśmy raport pokazujący, ile to trwało, kiedy to zostało wykonane. OK, sprawdźmy, jak to wygląda obecnie. OK, mamy jakieś dane, 500 tysięcy, wszystko gra. Ja teraz pozwolę sobie wyczyścić, co prawda może aż tak bardzo nie będziemy potrzebowali tego, ale tutaj takie dane występują, gdzie trochę dziwne by było patrzeć, że kontrahent na przykład został dezaktywowany wcześniej niż został założony, także takie drobne rzeczy tutaj sobie pozwoliłem poprawić. Warto sobie przygotowywać tego typu skrypty, jak przygotowujemy, nie wiem, chociażby może środowisko testowe czy jakieś testy, tak żeby jak najbardziej zbliżyć te dane testowe do takich danych, jakbyśmy mieli na produkcji na przykład, tak? Ok, dane wygenerowałem. Stwórzmy sobie teraz tą replikację. Ok, stworzymy sobie replikację. Gdzie ją znajdziemy? Replikację znajdziemy w węźle, ja teraz sobie pozwolę to wszystko zwinąć, tak żeby ułatwić Państwu dojrzenie, tak. Więc węzeł, przepraszam, jeszcze raz, one, control, ok. Węzeł replikacji mamy tutaj i tutaj mamy nasze publikacje i subskrybentów. Za chwilkę to będziemy po kolei tworzyć. Stwórzmy sobie pierwszą publikację. Tu mamy bardzo przyjaznego wizarda, który pozwoli nam założyć publikację. Jak Państwo widzicie, tutaj Microsoft postarał się, to się często teraz nie dzieje, żeby tak ładnie okienko wyglądały, te wizardy wszystko opisywały, czym to się różni i tak dalej. Łatwo do tego tematu, dużo łatwiej do tego tematu podejść za pierwszym razem, tak? Nie musimy sięgać gdzieś do grubych książek, do dokumentacji w internecie, tylko jakby tutaj już mamy pewne wyjaśnienie, czym się różnią poszczególne typy replikacji od siebie. My wybierzemy Merge Publication, idziemy krok dalej. Tutaj możemy wskazywać, z jakimi bazami subskrybentów ta publikacja miałaby być kompatybilna. My pracujemy sobie w tej chwili dla uproszczenia na SQL serwerze 2016, ja to wszystko będę miał na jednej instancji, no ale oczywiście w takiej sytuacji to nie miałoby sensu, tak? Ale to chodzi o to tylko, żeby pokazać tutaj, żeby sobie nie utrudniać tej całej prezentacji i żeby ona nam przeszła dość sprawnie. OK, ja mam tylko jedną tabelę, a oczywiście tych tabel tutaj byśmy widzieli więcej, widoki podobnie. Ja sobie w tym przypadku zaznaczam tą tabelę. Jak Państwo widzicie, możemy też wybrać do replikacji tylko poszczególne kolumny, tak? Nie ma obowiązku replikować całej tabeli tak, jak ona istnieje. W przypadku, gdy na przykład mamy jakieś kolumny na tabeli typu Varchar Max albo jakieś XML-owe, których niekoniecznie byśmy chcieli replikować, co oczywiście w takich sytuacjach spowalniałoby cały proces replikacji danych, opóźniałoby dostarczanie tych danych do subskrybentów, to warto w takiej sytuacji, jeżeli oczywiście model biznesowy na to pozwala, żeby wyłączyć te kolumny z tej listy. OK? Tutaj mamy mnóstwo propertiesów, które możemy ustawić dla poszczególnych obiektów lub też dla wszystkich zaznaczonych obiektów, gdybym chciał tą operację wykonać jednocześnie dla wszystkich tabel. Tych propertiesów jest tutaj naprawdę wiele, ja nie będę tutaj oczywiście w szczegółach omawiał, bo nie starczyłoby nam czasu i musielibyśmy tak naprawdę warsztaty zrobić na temat replikacji. Natomiast mamy możliwość tutaj definiowania, czy klucze główne mają być replikowane, klucze obce, indeksy klastowe, nieklastowe, czy mamy kopiować triggery i tak dalej, i tak dalej. W przypadku starszych subskrybentów, którzy nie do końca są kompatybilni z wszystkimi nowymi typami, jesteśmy w stanie zdecydować, co w takiej sytuacji będzie się działo, tak? Także tego typu rzeczy definiujemy na tym poziomie. Tutaj nie będziemy tak wchodzić głęboko, także przejdźmy sobie dalej. I teraz to, co tutaj jest istotne. W replikacji scalającej SQL Server, a w zasadzie agenci potrzebują dodatkowej informacji na tabeli. Potrzebują informacji identyfikującej jednoznacznie rekord z danej tabeli. Tutaj nie wystarczy replikacji klucz główny czy klucz unikalny. Ten klucz unikalny musi być założony na GUIDzie. Tak? I tutaj, jeżeli będziemy posiadali tego typu kolumnę, typu jak tu Państwo widzą row GUID, to ta kolumna nie zostanie dodana. Natomiast w Wizardzie podczas konfiguracji, jeżeli takiej tabeli nie ma, to Wizard proponuje nam dołożyć taką tabelę. Zresztą jest to obligatoryjne i nie mamy możliwości, żeby tego nie zrobić. OK, więc dodajemy sobie taką kolumnę do tabeli źródłowej. I co tutaj jeszcze mamy? Kolejna ciekawostka i bardzo istotna rzecz to możliwość filtrowania w tym momencie. Wcześniej mieliśmy wybieranie kolumn, czyli filtrowaliśmy sobie pionowo. W tym kroku możemy przefiltrować sobie poziomo, czyli wybrać, które części, jakie warunki muszą spełniać rekordy, żeby zostały wysłane do dystrybutora. Tak? Przypuśćmy, że nie chcemy synchronizować czy replikować wszystkich danych, bo to oczywiście tylko danych dotyczy w tym momencie. Chcielibyśmy dodać jakiś warunek i na przykład, nie wiem, takim warunkiem byłoby, że country code to musi być tam jakieś, powiedzmy, nie wiem, tylko A, tak? Bo my jesteśmy w oddziale tam, którego nazwa kodowa jest A i tylko takie byśmy chcieli, takie dane byśmy chcieli tylko replikować. Ale okej, oczywiście to wszystko zależy od scenariusza, od tego jak to wszystko zaprojektujemy i jakie mamy potrzeby biznesowe. Natomiast to jest też bardzo istotna kwestia, ponieważ ona nie we wszystkich typach replikacji występuje, o czym warto wspomnieć. Okej, teraz też czego nie będziemy robić celowo. Okej, teraz żeby każdą replikację wystartować, czyli trzeba ją od czegoś rozpocząć. W tym momencie musimy utworzyć snapshota danych, które znajdują się w źródle, czyli wykonujemy obraz danych i wysyłamy je do dystrybutora. Za to odpowiada tutaj ta pierwsza fajeczka, ta druga fajeczka odpowiada za to, żeby mamy możliwość ustawienia schedulera na agencie snapshota, który co pewien czas, w tym przypadku domyślnie 14 dni, będzie wykonywał pełną migawkę danych. OK. My sobie to teraz zrobimy. Szybciutko musimy jeszcze wybrać tylko security dla agenta, czyli w jakim kontekście uprawnień on będzie pracował. Oczywiście ja tu pójdę na skróty, jestem leniwy i wybiorę sobie SQL Server agenta, natomiast warto przygotować odpowiednie uprawnienia, które będą ograniczone odpowiednio do tego, dla tego agenta, tylko żeby miał uprawnienia do odczytu. No i od odpowiednich folderów oczywiście. OK. Idziemy dalej, create publication. Ja tutaj skryptu już nie będę tworzył, aczkolwiek można wygenerować skrypt, który można później wykonać i zautomatyzować ten proces na przykład serwerze produkcyjnym. Publication name, nazwijmy sobie to merge. OK, powinno pójść gładko, aczkolwiek ja wiem, że już nie poszło gładko, bo z tym spotkałem się na swojej maszynie. Wcześniej jak przygotowywałem tą prezentację, to robiłem ją w domenie i tam poszło gładko. Natomiast to, co tu nie pójdzie gładko i nie będę też tego w szczegółach Państwu pokazywał, problem polega na tym, że ta migawka mi się tu nie wykona. Zobaczmy, pokażę Państwu tylko, jak rozpoznać, że ona mi się tu nie wykonała. Przepraszam, nie tutaj. Nie tutaj, za daleko. Tu. Tu. uruchamiam sobie snapshot agenta, status chcę podejrzeć, widzimy, że nie został nigdy uruchomiony, a już tak naprawdę powinien zostać uruchomiony, bo takie żądanie wysłaliśmy. Spróbujemy go uruchomić więc ręcznie. Zobaczmy, co się wydarzy. OK, dalej pisze, że nic nie zostało uruchomione, także już się zaczynamy zastanawiać, co się dzieje. OK, więc ja tu pokażę, że tak naprawdę przyczyną tego jest błąd, ponieważ jak uruchamiamy tego agenta, no tutaj odpowiada za to job, który został stworzony. Sytuacja jest tutaj taka, że ja otrzymuję błąd, nie będę go w szczegółach tu pokazywał, natomiast problem polega na tym, że SQL Server czy replikacja SQL Servera nie rozumie mojego konta. Tak, teraz dość często, już od pewnej wersji chyba Windows 8, tak? Mamy możliwość założenia tego konta Microsoft Account. Ja na takim tutaj właśnie pracuję, ale niekoniecznie chciałbym, żeby po prostu nie potrafi zmapować tego konta z odpowiednimi uprawnieniami. Więc ja tutaj szybciutko znalazłem rozwiązanie i wkleimy sobie konto SQL Agenta, z którym wtedy już nie będzie problemu. OK, wkleiłem, daję OK. Spróbujemy go uruchomić teraz jeszcze raz. Możemy to zrobić z tego poziomu. Jeżeli ja będę coś klikał nie tak, to proszę mi tutaj krzyczeć na mnie, tak? To będzie taki test dla Państwa, czy śpicie, czy nie śpicie, tak? Ja przez przypadek mogę to zrobić, a mogę to zrobić celowo. OK, zobaczmy, czy coś się tutaj wykona. Tak, mamy teraz sukces. Zobaczmy sobie historię. Tak, widzimy, teraz się udało, także powinniśmy mieć już snapshota. Jak wygląda snapshot? Za chwilkę to pokażę. Cały ten snapshot idzie do plików, czyli stara historia stworzeniem zrzutów danych do plików za pomocą bardzo starych narzędzi, jakimi są BCP na przykład, tak? Czyli tak, to stworzyliśmy. Chciałem pokazać nową kolumnę, tak, żebym o czymś nie zapomniał. Pokażę nową kolumnę, która została utworzona. O, od razu triggery widzimy, które zostały pozakładane. Tak, troszkę triggerów zostało pozakładanych w przypadku operacji odpowiednio delete, insert i update. Oraz nową kolumnę, którą widzimy tutaj, jest ten rogueid, o którym wspominałem wcześniej. OK. Możemy też zwrócić uwagę, że został założony odpowiedni indeks, który przyspiesza pewne operacje czytania i odszukiwania danych, które zostały zmodyfikowane. OK, to wykonałem. Spójrzmy sobie, jak wygląda ten snapshot. Jeżeli znajdziemy folder, w którym te snapshoty są przechowywane, a mieści się on tutaj, to jest nazwa naszego joba, jeśli dobrze pamiętam. Data i godzina, w której została wykonana migawka, i tu mamy odpowiednie pliki, które odpowiadają właśnie za tą migawkę i dane, które są potrzebne do tego, żeby dystrybutor przechwycił te dane i wysłał do subskrybentów, tak, żebyśmy mogli synchronizować wszystkie te informacje. OK, przejdźmy dalej. Zobaczmy w takim razie, trigger już pokazałem, dobrze, już możemy pójść dalej. Zobaczmy, czy mamy jakieś dane w bazie docelowej. Nie mamy danych w bazie docelowej. Dlaczego jeszcze nie mamy danych w bazie docelowej? Mamy subskrybentów, dokładnie. Kolejny element, który występuje w tej całej układance. Stwórzmy sobie subskrybenta zatem w tym momencie. Nowy subskrybent. Tak, wybieramy publikatora. Czy publikację. Jest to ta merge'ująca. Wybieramy sobie typ push subscription, takie chyba najczęściej jest wykorzystywane, ale znowu to zależy od scenariusza, jaki posiadamy. Subskrybent w moim przypadku będzie na tej samej instancji. Docelową bazą będzie nasz oddział w Stanach Zjednoczonych. Tak, bardzo daleko musimy przebiec z tymi danymi na drugi kontynent. OK. Next. Tutaj ustawiamy uprawnienia dla konta, które będzie miało możliwość zapisu w subskrybencie, czyli ja znowu pójdę na skróty oczywiście, tak, żebyśmy tutaj się nie bawili w takie rzeczy. No i tutaj możemy wskazać, czy ten agent na dystrybutorze ma być uruchomiony cały czas, czy tylko na żądanie. Możemy ustawić, zdefiniować jakiś schedule dla niego. Ja sobie tu ustawię cały czas, żeby on sobie działał, tak. Tutaj w subskrybencie mamy tak, kiedy ma być kiedy ma zostać zainicjowana inicjacja, czyli migawka. I to, co istotne tutaj jest, to co, na co warto zwrócić uwagę, to sposób rozwiązywania konfliktów. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy możliwość przy peer-to-peer, jak i przy merdżującej replikacji, są możliwości takie, że wystąpi konflikt, tak? Ponieważ dane są replikowane w obie strony. Może się zdarzyć tak, że klienci będą próbowali pracować na tych samych danych tego samego kontrahenta w bardzo zbliżonym czasie. I tutaj należy ustawić priorytet dla tego serwera, dla tego subskrybenta, tak? Możemy tych subskrybentów mieć tu więcej, czyli wtedy byśmy ten priorytet rozkładali między nich wszystkich i w takiej kolejności jakby te konflikty będą rozwiązywane. Ok, pokażemy zaraz sobie to na demonstracji. Idziemy dalej. Tworzymy subskrybenta, skryptu nie chcemy. Jak zostanie nam minutka czasu, to pokażę, jak te skrypty są przygotowywane, jak one wyglądają. Ok, udało się. Udało się tylko połowicznie, bo znowu mamy ten sam problem, który mieliśmy z uprawnieniami wcześniej. Ja już wiem, że to ten job powstał dla subskrybenta. Zresztą możemy to w miarę łatwo sprawdzić, jak Państwo klikniecie tutaj na monitor jobów i sobie to rozwiniemy. To tutaj bardzo fajnie zostały kategoriami oznaczone role tych jobów, tak? Czyli wcześniej mieliśmy ten, on odpowiadał za snapshot, a ten odpowiada w replikacji za merdżowanie, tak? Czyli od razu widzimy, za co który job odpowiada, nawet jeżeli nazwa nam nie wszystko mówi. Ok, szybciutko sobie to zmienimy. Ok, wszystko gra. W porządku. I odpalimy. Refresh. On się powinien zatrzymać na drugim kroku, ponieważ wybraliśmy, żeby ten job wykonywał się ciągle, tak? Czyli on się nie zatrzyma. I o to właśnie chodziło. Dobra, możemy zamknąć. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło. Zobaczmy źródło i cel. Ok, mamy dane. Zobaczmy, ile tych danych już mamy w bazie docelowej. Mamy to nasze 500 tysięcy. W miarę szybko to poszło. Czyli w miarę sprawnie. Zobaczmy sobie na bazie docelowej, jakie indeksy. Indeksy też zostały zreplikowane, także super, o to chodziło, tak? Dobra, spróbujmy w takim razie coś pomieszać. Spróbujmy coś zmienić, zmodyfikować. Zobaczmy sobie pierwsze 100 rekordów. Zmodyfikujemy sobie rekord takiego kontrahenta o takim SSN. Jest to pan Clifford. Dezaktywujemy tego kontrahenta, ok? Zdezaktywowaliśmy go, ustawiłem mu flagę na zero, datę, kiedy został aktywowany, kiedy zaktualizowaliśmy rekord. Ok, widzimy, że dość szybko to się zrobiło. Nie spodziewałem się, że tak szybko to nastąpi. Myślałem, że będziemy mieli tutaj chwilkę opóźnienia. Czasami to opóźnienie występuje. W tym przypadku widzimy tą zmianę dosyć szybko. Ok, widzimy, że wszystko działa, tak? Czyli publikacja działa, subskrybent działa, wszyscy agenci bardzo ciężko pracują, także spróbujmy zrobić coś bardziej skomplikowanego. Spróbujmy zrobić jakieś update'y z konfliktami. No bo przecież na tym cały widz polega. Po to wybraliśmy właśnie replikację merdżującą. A popracujemy sobie tym razem na tym kontrahencie. I zrobimy tak. Zrobimy tym razem update. To jeszcze nie będzie konfliktowy, ale zrobimy na razie update sobie, albo od razu przejdzie, przepraszam, przejdziemy od razu sobie do aktualizacji, do update'u na obu bazach, tak? Czyli mamy po jednej stronie jeden update, po drugiej stronie drugi update tego samego kontrahenta. W jednym zmieniliśmy country code na PL2, w drugim na PL3. Zobaczmy, co się dzieje. Ok. Znowu za szybko to działa. Jak testowałem, to nie działało tak szybko i byłbym w stanie tu Państwu teraz zadać pytanie, który wygra. Niestety odpowiedzi już widzimy na ekranie, tak? Widzimy, że ten update wygrał, tak? Mimo że tutaj w oddziale USA została wprowadzona zmiana na PL3 jako druga, to PL2 wygrał. Już zostało, ta dana została, ta informacja została zreplikowana, okay? Dlaczego? Dlaczego została zreplikowana? Czy ktoś ma jakiś pomysł w ten sposób? Priorytety? Ok, główny serwer, dobra. idźmy dalej tym tropem, tymi tropami, zobaczymy, co dalej spróbujemy z tego wyciągnąć. Znowu aktualizujemy na obu bazach, ale zmienimy teraz kolejność. Najpierw będziemy aktualizowali w USA, bo może to chodzi o kolejność tych update'ów. OK. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Super, jeszcze się nie zreplikowało, także poobserwujmy. Tak, mamy zmianę w jednym oddziale taką, w drugim taką, czyli takie zmiany, jakie wykonali pracownicy. Jeszcze się nic nie zmieniło. Kto wygra? Teraz mogę zadać takie pytanie. PL5 czy PL4? 4. OK, czyli zdania są podzielone. Bardzo dobrze. OK, ja już tu odkryłem odpowiedź. Czekamy jeszcze. OK, mam nadzieję, że za chwilę to nastąpi i że nie będziemy musieli czekać kolejnych 17 minut do końca sesji. No, come on. 5. Tak, czyli prawy sektor, mój prawy sektor miał rację, tak? Przynajmniej stamtąd słyszałem więcej głosów na 5. OK. Dobrze, czy to oznacza, że zawsze publisher wygrywa? Tak? Dlaczego on akurat? Tak jest ustawiony. Może dlatego, że to jest główne źródło prawdy, tak? To jest główna baza, na której pracujemy. I teraz wyjaśnię tutaj, zobaczmy, jeszcze, no dobra, jeszcze jeden eksperyment zróbmy, zanim wyjaśnię. Zróbmy sobie z pewnym odstępem czasowym, może tam za szybko te update'y szły. OK, czyli teraz tutaj first zero, second zero, pierwszy w USA, tak, bo chcę pierwszy wykonać update w tej bazie subskrybenta. Zobaczmy, czy to coś pomogło. OK. Tutaj znowu publisher wygra, to za chwilkę zaobserwujemy. Czyli mimo, że zrobiliśmy pewien odstęp czasu, tu w tym przypadku 2 sekundy, dalej publisher wygrywa. OK, dobrze, nie będę już Państwa męczył dalszymi przykładami. Kwestia wyjaśnienia to polega na tym, że w takich przypadkach, jak tutaj mamy, zawsze publisher będzie wygrywał. Natomiast gdybyśmy mieli więcej subskrybentów, to właśnie wówczas te nasze priorytety mają znaczenie. Tak? W przypadku, kiedy zmiana jest dokonywana na publisherze, to on wygrywa zawsze. Natomiast kiedy modyfikacje są dokonywane gdzieś na oddziałach, to dopiero wtedy ten mechanizm i ten agent mergujący podejmuje decyzję, która zmiana wygrała, w zależności właśnie od tego, co skonfigurowaliśmy.
Ten odstęp czasowy był większy, nie 2 sekundy, tylko dobrze 5 minut, no to...
5 minut, to wtedy zmiany nie wpadłyby nam w ten sam interwał czasu. Tak, tak to działa, że ten SQL agent, on działa w pewnych odstępach czasu. I bierze pewien pakiet danych, które zmieniły się od ostatniego czytania do tego momentu. I dlatego te 2 sekundy to jest za mało. Gdybyśmy dali tutaj 2 minuty, to... On jest ustawiony w trybie ciągłym, to znaczy tylko tyle, że job działa w trybie ciągłym. Natomiast on wewnątrz tam cały czas, no, nie polega, po prostu nie polega to na tym, że on cały czas wysyła, cały czas czyta te dane, tak jak transakcja, tak jak replikacja transakcyjna, tak? To tu jest pewna różnica. Ale mamy możliwość rozwiązywania konfliktów, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Powinniśmy już widzieć jakieś konflikty, te, które do tej pory wykonaliśmy i które zostały już de facto rozwiązane. Bo jak Państwo widzieliście, wszystkie update'y zostały wykonane. Szybciutko przejdźmy. Tutaj mamy to. Gdzie te konflikty? View conflicts. Nawet bezpośrednio możemy kliknąć. Mam nadzieję, że... Okej, dobra. Może jeszcze nie to okno chciałem otworzyć. Launch Application Monitor. To okno chciałem otworzyć, a z niego zobaczyć tego merge'a i szczegóły właśnie dla tego publikatora. OK. Muszę zobaczyć, że całkiem szczegółowo SQL Server informuje nam o tym, co się działo do tej pory. Tak? Czyli widzimy, że bulk insertem, czyli w momencie, kiedy dostawaliśmy dane inicjalnie, zostały wysłane 500 000 1, czyli gdzieś tam jeszcze coś wpadło wcześniej przez schema changes. OK, nie będziemy teraz sprawdzali, kiedy to wystąpiło. Natomiast to, co istotne jest, to, co chciałbym pokazać, to te konflikty. Tam mieliśmy 3 konflikty, które wystąpiły w krótkim czasie, tak? I tutaj je widzimy. Z tego miejsca zdaje się double click. Okej. Dobra, tu nie, tutaj. Okej, wróćmy do tego, gdzie byliśmy wcześniej. To nam pozwalało rozwiązywać konflikty. Tak, to problem jest taki zawsze, ja już od kilku lat pracuję z tym, z replikacją i dalej nie mogę zapamiętać, w którym miejscu, które operacje można wywołać. View conflicts, ok. Mamy konflikty na tabeli customer. Proszę zobaczyć, całkiem intuicyjne okienko. Tak, wręcz pokazuje, kiedy się co wydarzyło, ile mieliśmy tu konfliktów, tu jest akurat conflict type, tu jest jeden update. I zobaczmy, czy jesteśmy w stanie submit, tylko bym chciał podejrzeć, tutaj to było, bym chciał podejrzeć, gdzie mieliśmy ten konflikt, tak? Nie widzimy wszystkich kolumn teraz. Konflikt wystąpił, widzimy, kto wygrał dany konflikt, kto go przegrał. Natomiast, więc konflikt został rozwiązany, dane zostały wysłane do obu uczestników tej replikacji, a to, co możemy jeszcze zrobić, gdyby się okazało, że jednak ten konflikt został rozwiązany w tej konkretnej sytuacji nie tak, jakbyśmy oczekiwali, to jeszcze mamy możliwość zmiany tej decyzji i możemy tutaj zmodyfikować ręcznie dane, nawet cały rekord, lub po prostu wybrać, że w tym konflikcie wygranym powinien być ten, który przegrał. Tak? I taką jedną decyzję robimy. Tutaj możemy wybrać, na której bazie pracujemy, czyli kto ma uprawnienie, czy kto jest tym użytkownikiem pracującym, na której bazie, na którym oddziale, jeśli można tak to porównać. Więc całkiem fajne narzędzie do rozwiązywania takich rzeczy. Nie jestem pewien, czy ktoś dostaje, jakaś pani Adzia, czy jakiś administrator dostaje uprawnienia do takiego okienka. Nie sprawdzałem, szczerze powiem, przyznam się tutaj bez bicia, jakie uprawnienie trzeba by dać, żeby uruchomić tylko to okno, a nie coś więcej, typu jakieś administracyjne uprawnienia, czy żeby czegoś po prostu nie popsuć. Ale jak widzicie Państwo, bardzo przyjazna aplikacja do tego, żeby konflikty rozwiązywać. Także już na tamtym etapie Microsoft pomyślał o tym, no dobra, ale co zrobić w sytuacji, w scenariuszu, gdy jednak mimo wszystko, mimo tych naszych założeń, priorytetów, konflikt w danej sytuacji został źle rozwiązany. Czyli prostym kliknięciem możemy przejrzeć, jakie były konflikty. Jednym kliknięciem możemy poprawić dane. Nie trzeba pisać żadnych skryptów update'ujących, porównywać dane między bazami itd., itd. Czyli w miarę prosto jesteśmy w stanie to osiągnąć. Ok, zróbmy jeszcze jeden króciutki test, ale naprawdę krótki. Pokażmy sytuację, w której... Zmienimy sobie jeszcze tylko bazę. W której... Jeden oddział zmodyfikuje jedną kolumnę, czy jedną wartość, a drugi inną. Co wtedy się wydarzy? Za dużo. Odtąd dotąd. Ok, zobaczmy. Czyli jeden oddział zmienił tytuł kontrahenta, drugi jego nazwisko. Ok, widzimy, że dane jeszcze nie zostały zmodyfikowane. Jak Państwo myślą, co teraz będzie wynikiem? Obie zmiany. Będziemy widzieli w obydwu klientach, tak? Ok, jeszcze się zmieniło, jeszcze się nie zmieniło. Kto obstawia inaczej? Są jakieś inne typy? Słucham?
Może się zmieni nazwisko ewentualnie.
Czy nazwisko się zmieni? Mhm. No, szybciutko. Jak na złość, teraz musimy poczekać. Ok, zmieniło się nazwisko, ale proszę zobaczyć, zmienił się też tytuł. Znaczy, tytuł został przywrócony ten, jaki był. Tak? Czyli to oznacza, że jeżeli modyfikujemy tylko fragment danych, tak naprawdę cały rekord jest aktualizowany. Tak? To jest bardzo istotna informacja, tak? Należy o tym pamiętać. W tym przypadku również wystąpił konflikt. Ja już teraz tego nie będę pokazywał, ale to jest również konflikt i w takiej sytuacji znowu z pomocą idzie nam okienko rozwiązywania konfliktów i modyfikacji danych, tak? Także ok, fajna możliwość rozwiązywania automatycznych konfliktów, ale jak wiemy, no nic nie jest idealne, prawda? Ok, ostatnia część demonstracji to jest ten błąd, o którym wspomniałem, błąd w operacji typu merge. Załóżmy, że mamy załóżmy, że mamy prostą tabelkę action. Ja teraz nie będę całej replikacji dla tej tabeli artykułu zakładał i tak dalej. Pokażę tylko na co warto zwrócić uwagę i jak rozpoznać, że SQL Server zachował się nieprawidłowo w tej sytuacji. Zróbmy sobie tak, załóżmy sobie procedurkę, która wypełni nam tutaj danymi tą tabelę. Dlaczego robię to w ten sposób? Dlaczego używam merge'a? Proszę zwrócić uwagę, używam CTE, a później używam merge'a do tego, żeby wypełnić sobie jakimiś tam czterema rekordami tą tabelę. W pewnych projektach używałem takiego sposobu właśnie do tego, żeby zasilić pewne tabele słownikowe, tak? W projektach typu DuckPack, tak? Bardzo łatwo jesteśmy w stanie publikować zmiany z projektu typu DuckPack. I to jest jedna z metod na zasilenie danych tabel słownikowych danymi, tak? Czyli niezależnie od tego, czy ktoś zmodyfikuje te dane tam przez przypadek, jakiś deweloper, czy na produkcji i tak dalej, to jesteśmy w stanie zawsze nadpisać świeżą wersją danych, takich jakbyśmy oczekiwali na produkcji, czy w tabeli docelowej. Okej. Nie wiem, czy ja już to wykonałem, nie wykonałem tego jeszcze. Okej. Więc merge, tak, standardowy, po kluczu głównym, insert, jeżeli rekord jest, to go update'ujemy, jeżeli tam jest za dużo, to kasujemy. Okej. Spójrzmy sobie, czy ja już coś wykonałem, nie wykonałem, okej. Zobaczmy sobie, jaki jest ostatni SLN. Czytamy sobie log transakcyjny, żeby pokazać, co się dzieje na tym przykładzie, żeby nie zakładać całej replikacji, pokażę Państwu, co się dzieje i gdzie występuje problem. OK, zasilmy sobie, wykonajmy sobie tą procedurę i będziemy mieli pewne dane. OK, zobaczmy, co się dzieje tutaj, czemu mi to nie działa. Aha, bo powinienem wykonać to wszystko. Tak. OK. Proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę oczekiwałem, ponieważ dwa razy wykonałem tą procedurę, czyli za pierwszym razem dane zostały wrzucone, za drugim razem oczekiwałem, że SQL Server za pomocą procedury merge, statementu merge, wykona update, ponieważ nic nie zmieniałem, ale powinien się wykonać update dla czterech rekordów. Proszę zobaczyć, co SQL Server w tym momencie, co on w tym momencie robi. Delete, insert, delete, insert, delete, insert. To jest bardzo niebezpieczne w pewnych sytuacjach. W sytuacjach, kiedy w naszej sytuacji nie będzie to niebezpieczne, ale w sytuacjach, kiedy ta tabela będzie powiązana foreign keyem z jakimś inną tabelą, czy inne tabele będą zależne od tego, a będziemy chcieli zaktualizować taką tabelę danymi, które de facto się nie zmieniły, ale podczas publikacji to uruchomimy, dostaniemy błąd w tym momencie. Tak? I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dobrze, szybciutko pokażę teraz, jak to rozwiązać. No trochę mi to zajęło czasu. Uruchomimy procedurę numer 2, która już jest poprawiona. Zobaczmy, jaki będzie wynik. Nie wiem, czy nie zostawić tego Państwu jako zadanie domowe i nie tłumaczyć. Pokazać tylko jakby wynik w logu transakcyjnym. OK, tego oczekiwaliśmy na początku, żeby została wykonana operacja modify, czyli update. Dobrze, ja zostawię to do Państwa jako zadanie domowe, albo kto będzie zainteresowany, to proszę przyjść po sesji. To sobie to króciutko pokażemy. Zresztą te skrypty i oczywiście prezentacja będą też dostępne, także tam będzie wyjaśnienie. Natomiast też nie chciał, no teraz nie będę zwracał wszystkich szczegółów. Zostało nam 5 minut, także będę chciał bardzo szybciutko wrócić do prezentacji i ostatnie kilka slajdów omówić, tak żeby wszystko widać. Okay. Tak żeby nam czas na to starczyło. OK. Kiedy używać replikacji typu snapshot? Kiedy dane nie są zmieniane zbyt często albo kiedy mamy do czynienia z małym stosunkowo wolumenem danych. Dlaczego? Ponieważ replikacja typu snapshot wykonuje zawsze wysyłanie pełnej ilości danych, czyli wszystko, co na dany moment w danej tabeli zostało, czy obowiązuje w danej tabeli, tak? To tutaj nie mamy do czynienia ze zmianami, wykonujemy wszystko, tak? To były najbardziej główne założenia. Replikacja transakcyjna, tak jak wspomniałem, ona jest wykorzystywana najczęściej i wykonujemy ją wtedy, kiedy zmiany chcemy zaobserwować u wszystkich uczestników tej replikacji dość często. Te zmiany są wykonywane dość często. Pamiętajmy o to, co wspomniałem, dane są wysyłane tylko w jednym kierunku, tak? Czyli z publishera do subskrybentów. Okej. Idźmy dalej, to były najważniejsze rzeczy. Peer-to-peer replication. Czyli tak jak wspomniałem też króciutko, to możemy wykorzystać w sytuacji, kiedy dane mamy partycjonowane, czyli te modyfikacje na danych odbywają się jakby na osobnych, logicznych jakby partycjach, czyli mamy pewność, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wystąpią konflikty w tej replikacji, tak? Ponieważ ona nie potrafi rozwiązywać tych konfliktów automatycznie. Do tego już potrzebujemy wersji Enterprise. Nie pamiętam, czy to się zmieniło w wersji 2016. Pamiętacie Państwo, że tam było dość sporo zmian i dość dużo zmian poszło w wersji standard. Nie dam sobie teraz za to ręki obciąć, bo nie sprawdziłem tego. Minusem tego typu replikacji jest to, że nie możemy używać filtrowania poziomego i pionowego. Tak? Czyli tutaj wysyłamy wszystko, co się zmieni do wszystkich uczestników ruchu. No i kolejne kilka wymagań, które musimy spełnić, żeby cała ta replikacja w ogóle nam działała. OK. Tu jest taka tabelka, w której zebrałem najistotniejsze cechy poszczególnych typów replikacji i to, na co bym chciał zwrócić uwagę, tak? I o czym poniekąd mówiłem wcześniej. Snapshot pozwala filtrować, wykonujemy to jednorazowo i to jest istotne, bo na ten czas możemy zestawić połączenia, a później już możemy być po prostu offline. Transakcyjna replikacja oczekuje, że będziemy online, tak samo jak peer-to-peer. Natomiast w replikacji merge'ującej subskrybenci czy publisher mogą być offline, tak? Czyli tak jak pokazywałem, to się wykonuje co jakiś czas, nie musimy wcale włączać trybu continuous, tylko to się wykonuje co jakiś czas. Innym takim wyróżnikiem dla merge'a jest to, co pokazywałem, on bazuje na triggerach, czyli to nie jest to, co lubimy, tak? To nie jest to, co powoduje, że nasza baza nie będzie dodatkowo obciążona. Czyli na to też warto zwrócić uwagę, to trzeba też rozważyć. GUIDy, no i kilka jeszcze innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, w których sytuacjach możemy użyć takiego scenariusza. OK. Szybciutko scenariusze heterogoniczne. Publisher może pracować z bazą oraklową, przepraszam, z bazą MS SQL. Publisher lub dystrybutor mogą wysyłać do subskrybentów na bazie DB2 i Oracle, natomiast już nie możemy wysyłać z DB2 jako publishera. SQL Server nie może być subskrybentem w tej sytuacji. Okay? W przypadku środowisk heterogonicznych niestety replikacja merge'ująca nie jest wspierana. Tak? Także to jest zła wiadomość. No i peer-to-peer replikacja też nie jest wspierana. Co nowego w 2016? Niewiele, bo i też nie ma co za bardzo zmieniać, tak? Tutaj jest porównanie tak naprawdę replikacji do Always On i jakby ostatnia jeszcze minuta i ostatnie do Państwa pytanie. Dlaczego Always On to nie jest replikacja? I odwrotnie. Po tej całej godzinie już myślę, że zostało coś w głowie i powinni Państwo wiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Na tym właśnie to polega i dlatego niektórzy czasami mylą i mówią, no okej, ale ja mogę przerzucić Always On, jest nowszy i w ogóle super, śmiga, fajny, nie? Nowych wersji, rozwijany i w ogóle. No nie, bo w konkretnych scenariuszach tego nie zrobimy. Okej, źródła, z których korzystałem, nie najnowsze książki, SQL Server 2005, Administracja 2012, także zachęcam. Bardzo dużo materiałów na nowej witrynie Microsoftu, Docs. To tyle ode mnie. Czy są jakieś pytania na koniec? Przepraszam za przedłużenie. Mam nadzieję, że Państwo mnie za bardzo nie pokarają za to. 2 minutki chyba przedłużyłem, ale mam nadzieję, że było warto. Dziękuję pięknie.